Ukraina będzie jak Izrael. Taką wizję końca wojny za naszą wschodnią granicą kreśli były dowódca amerykańskich wojsk w Europie, czyli generał Ben Hodges. I wydaje mi się, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz końca tej wojny. Końca. Że Ukraina będzie po prostu zmilitaryzowanym państwem, gdzie każdy będzie wiedział, jak się zachować w przypadku alarmu, a Rosja zadba o to, żeby Ukraińcy nigdy nie mieli pełnego poczucia bezpieczeństwa. Kijów będzie się starał odpłacić tym samym. Czyli tak naprawdę żadnego prawdziwego końca w ogóle nie będzie.
Twoje pieniądze mogą pracować na dodatkową emeryturę dzięki IKE oraz IKZE w XTB.
Nowość All Nutrition. Veda Vitamin Water. Funkcja w każdej kropli. Dostępny w sklepie SFD.
Sztuka inteligentnych wyborów. Nie skroluj, po prostu zapytaj asystenta Ceneo. On sprawdza, a ty dostajesz najlepsze odpowiedzi. Zero przypadków.
Nieważne, dokąd jedziesz. Wszędzie płacisz jak lokal. Korzystaj z 35 walut w Zen.com.
Zainwestuj w centrum Łodzi. 5 minut od ulicy Piotrkowskiej.
O tym, że Ukraina będzie musiała się nauczyć żyć, funkcjonować tak jak Izrael, rozmawiałam z członkami ukraińskiej obrony cywilnej jeszcze w 2022 roku, kiedy pojechałam na Ukrainę po tym już jak udało się wyzwolić, tak nazywają to Ukraińcy, wyzwolić obwód kijowski, kiedy udało się po prostu odepchnąć Rosjan od stolicy. No bo może pamiętacie, że w 2022 roku Rosjanie stali pod Kijowem. I wtedy, kiedy rozmawiałam nie z wojskowymi, tylko z cywilami, którzy chcieli bronić swoich miast, ale mieli dyżury, kiedy pilnowali tych miast, szukali dywersantów. Teraz to oczywiście wszystko funkcjonuje trochę inaczej. I jeden z członków takiej obrony cywilnej we Lwowie, czyli bardzo blisko polskiej granicy, tłumaczył mi wtedy, że oni się właśnie będą musieli nauczyć funkcjonować tak jak Izrael. No bo przecież Rosja nie przestanie być ich sąsiadem, a już nigdy nie będzie. Tak on wtedy mówił i myślę, że jest w tym dużo prawdy, że Rosja już nigdy nie będzie przyjacielem Ukrainy. No musiałoby dojść do jakiegoś naprawdę absolutnego przewrotu na Ukrainie. Chyba to wszystko poszło za daleko, tej nienawiści w oczach Ukraińców widać za dużo, żeby Ukraińcy mogli się zgodzić na prorosyjskie władze. A to musiałoby właśnie tak wyglądać, żeby Ukraina miała nagle prorosyjskie władze, żeby Ukraina i Rosja znowu były przyjacielskimi czy też brackimi, braterskimi narodami, jak przecież mówili o sobie przed 2014 rokiem. A skoro Rosja zawsze będzie sąsiadem i wszystko na to dzisiaj wskazuje, że nigdy nie będzie przyjacielem, no to to zagrożenie ze strony Rosji zawsze będzie nad Ukrainą wisiało. I taki był przekaz tej mojej rozmowy sprzed 5 lat przeprowadzonej we Lwowie. Tylko że dzisiaj, jak mówi się o tym, że Ukraina będzie jak Izrael, nie na początku tego konfliktu, tylko w momencie, kiedy mówimy o jego jakimś potencjalnym końcu, no to ma jednak zupełnie inny wymiar, zupełnie inny kontekst. Bo nawet jeżeli z tych rozmów pokojowych, potencjalnie pokojowych, na razie niewiele wychodzi, no to jednak cały czas jakieś rozmowy na temat końca tego konfliktu się toczą. Ostatnio przecież spotkał się amerykański sekretarz stanu Marco Rubio z szefem rosyjskiej dyplomacji Sergejem Ławrowem podczas szczytu ASEAN w Manili.
You think we settled the war in Ukraine in our 30 minutes in there here in Asia? That's not the way it works. The president's been clear that we want, if we can, we are prepared to play a constructive role in bringing about an end to a senseless war.
Czyli cel jest jasny. Koniec wojny. To jest coś, co przynajmniej na poziomie deklaracji wszyscy chcieliby osiągnąć. Tylko że tę frazę, koniec wojny, trzeba jeszcze napełnić jakimś sensem. Trzeba jeszcze stworzyć jakiś plan wykonawczy, podpisać jakiś traktat, jakkolwiek tylko zaznaczy tutaj, że nikt nikomu wojny formalnie nie wypowiadał. Ale gdyby była wola polityczna, to prawnicy na pewno ze stworzeniem dokumentu pokojowego na pewno by sobie poradzili, jakkolwiek by go nie nazwali. Tylko że o tę wolę polityczną ciężko w momencie, kiedy to są bardzo świeże zdjęcia z Kijowa, bo te ataki powtarzają się co kilka dni, co kilka tygodni, nie tylko przecież na ukraińską stolicę, na inne ukraińskie miasta. Ukraińcy odpowiadają tym samym. Tak wyglądają te rozmowy pokojowe w praktyce. Czyli z jednej strony mamy spotykających się polityków, a z drugiej strony mamy takie obrazki, które w żaden sposób nie świadczą o tym, że ta wojna mogłaby się w tej chwili zakończyć. No ale jednak w tym momencie, w którym Od wielu miesięcy najważniejsi politycy z całego świata starają się jednak do końca tego konfliktu doprowadzić, to w tym momencie, jak amerykański generał, ważny amerykański generał na emeryturze, ale jednak z doświadczeniem dowodzenia amerykańskimi siłami na naszym kontynencie, kreśli jakiś scenariusz, no to warto mu się przyjrzeć, szczególnie, że on może powiedzieć więcej niż amerykańscy generałowie w czynnej służbie, czy jacykolwiek generałowie w czynnej służbie. Ja rozumiem, że też pewnie nie ma w tej chwili dostępu do wszystkich niejawnych informacji, do której mają ci amerykańscy generałowie, którzy w tej chwili kierują amerykańską armią, ale i tak na pewno generał Ben Hodges wie więcej niż my wszyscy, ja i wy, którzy mnie słuchacie, razem wzięci. No i on mówi, że po wojnie gwarancją bezpieczeństwa Ukrainy może być tylko jedna rzecz.
Future of Ukraine, their security guarantee is becoming like Israel, having a massive defense industry, having a very effective rapid mobilization, and having all of society totally bought into the defense. And I think the GUR is going to be like the Mossad, you know, going out and getting all of these the Russians who have been responsible for war crimes against Ukraine.
I to najprawdopodobniej będzie tak właśnie wyglądać. Bo to słowo, tę frazę, koniec wojny trzeba przecież napełnić sensem. Na tym pierwszym etapie to wszystkim zależy, żeby po prostu strony przestały do siebie strzelać. Ale to jest tylko początek, to jest tylko jeden z dziesiątek punktów takiego planu pokojowego, które po pierwsze trzeba by ułożyć, zaakceptować. Zaakceptować w Kijowie, zaakceptować w Moskwie, po drugie potem wprowadzić w życie. No i teraz, czy wyobrażacie sobie, że nagle wszyscy się rozejdą do domów, że zostanie podpisany jakiś dokument, gdzie będą te wszystkie punkty, najpierw przestajemy do siebie strzelać, dalej ustalamy, które terytoria są czyje, powstaje państwowa granica rosyjsko-ukraińska, nowa państwowa granica rosyjsko-ukraińska z przejściami granicznymi. Państwa mają jakieś stosunki dyplomatyczne, lepsze, gorsze, mają wizy, żeby wjechać do siebie nawzajem albo nie mają tych wiz, że to wszystko rzeczywiście zostaje ustalone i z dnia na dzień zaczyna działać. Bo ja sobie tego nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie tego po pierwsze dlatego, że ciężko będzie, żeby strony sobie nawzajem zaufały. Ciężko będzie, żeby Ukraina zaufała Rosji, biorąc pod uwagę to, że Rosja w przeszłości podpisywała wiele dokumentów i bardzo delikatnie mówiąc, te dokumenty nie zawsze wytrzymywały próbę czasu. Ukraina nagle nie uwierzy, że Rosjanie tego planu po prostu dotrzymają. Nie wycofa swoich żołnierzy z tych wschodnich terytoriów Ukrainy, którzy mają pilnować bezpieczeństwa tego terytorium, które nie zostało zajęte przez Rosjan, dlatego że po prostu nie uwierzy Rosjanom, że jeden podpis załatwia sprawę. Więc to ciągłe poczucie zagrożenia będzie po prostu Ukraińcom cały czas towarzyszyć i ono będzie powodowało, że to będzie zmilitaryzowany kraj, że będzie jakaś strefa zmilitaryzowana, nawet jeżeli, bo cały czas nie mamy takiego dokumentu, jakikolwiek dokument zostałby podpisany. Po drugie też spójrzcie na to z tej strony, że ta wojna ma przecież fazy. My mówimy o roku 2022 jako o tej cezurze czasowej, która dzieli stosunki międzynarodowe, przynajmniej w naszej części świata, na przed i po. To wtedy się zaczęła ta rosyjska inwazja na pełną skalę, ale Rosjanie zaatakowali Ukrainę w roku 2014 i Ukraińcy podkreślają, że dla nich ta wojna trwa od roku 2014. Najpierw Rosjanie zabrali Ukraińcom Krym, który okupują do tej pory, potem uznali niby państwa Doniecką i Ługańską Republikę Ludową i przecież od 2014 roku Ukraina utrzymuje swoich żołnierzy w okopach na wschodzie swojego kraju. Od 2014 roku mówimy nie o granicy, a o linii rozgraniczenia. Jest taki pas, gdzie to Ukraińcy kontrolują, kto wjeżdża, kto przejeżdża, na jakich zasadach. Potem jest taki pas właśnie ziemi nie niczyjej, to jest ukraińska ziemia, ale potem dalej stoją Rosjanie. I ta linia się oczywiście zmieniła w 2022 roku, ale Ukraińcy tam stacjonują od 2014 roku. I to nie jest tak, że od tego 2014 roku do 2022 nic się nie działo. Były po prostu takie etapy tego konfliktu, kiedy wymiana ognia była bardziej intensywna, kiedy działania wojenne były bardziej intensywne i były takie etapy i okresy tego konfliktu, kiedy tych działań prawie nie było, bo chyba trudno będzie znaleźć okres, kiedy nie było tych działań wcale. do nawet lokalnych wymian ognia dochodziło cały czas.
Sztuka inteligentnych wyborów. Nie skroluj, po prostu zapytaj asystenta Ceneo. On sprawdza, a ty dostajesz najlepsze odpowiedzi. Zero przypadków.
I czy teraz to będzie pokój, czy jednak jakaś kolejna, znowu może mniej aktywna faza tego konfliktu? Mniej osób będzie ginąć, ale to cały czas będzie konflikt. Wydaje mi się, że jednak to drugie. I z tego powodu też ci żołnierze po prostu nie rozejdą się do domów i nie zaufają sobie Moskwa i Kijów na tyle, żeby po prostu swoich żołnierzy wysłać do domu i powiedzieć, wojna się skończyła i teraz żyjemy, jakbyśmy byli normalnymi sąsiadami. I dlatego właśnie Ukraina będzie żyła jak Izrael, będzie cały czas inwestować w ten sektor obronny, on będzie cały czas bardzo ważny, to będzie państwo cały czas zmilitaryzowane. Ukraina oczywiście chciałaby mieć taką żelazną kopułę jak Izrael, ale to będzie bardzo trudne do wykonania, dlatego że Ukraina jest mniej więcej 29 razy większa niż Izrael. Bo czym jest ta żelazna kopuła? Żelazna kopuła to jest po prostu cały system do zestrzeliwania pocisków czy dronów, które mają zaatakować terytorium, no w przypadku Izraela, a jeśli chodzi o Ukrainę, no to Ukraina całego swojego terytorium tak szczelnie jak Izrael nie obroni. To nie jest też tak, że Izraelczykom udaje się zestrzeliwać 100% pocisków, które lecą w jego terytorium. To zależy, ile tych pocisków leci w jednym momencie. No ale Ukraina pewnie takiego systemu ze względu na rozległe terytorium nie stworzy, bo to kosztowałoby po prostu za dużo. Ale to, co Ukraina będzie mogła zrobić, czy właściwie to już to zrobiła, to może tylko postępować, to jest militaryzacja społeczeństwa. To jest sytuacja, w której każdy obywatel od najmłodszych lat wie, jak trzeba się zachować wtedy, kiedy wyje syrena alarmowa. Wie, gdzie jest najbliższy schron, wie, jak się zachować, żeby było to dla niego maksymalnie bezpieczne, tak, żeby zwiększyć swoje szanse, mówiąc brutalnie, na przeżycie, jeżeli ten lecący w kierunku danego miasta pocisk miałby uderzyć blisko tych konkretnych obywateli. Ci obywatele są zaangażowani w obronę. To nie znaczy, że wszyscy walczą na froncie, ale wszyscy w jakiś sposób mają się przyczyniać do tego zwiększania bezpieczeństwa Ukrainy. Wszyscy mają przechodzić szkolenia. Tak jest w Izraelu. Przecież w Izraelu do służby wojskowej powoływane są kobiety. Na tym etapie Ukraina nie jest, ale kto wie, czy za 5-10 lat tak to nie będzie wyglądało, że służba wojskowa będzie obowiązkowa również dla kobiet, żeby one również były przeszkolone, że każdy obywatel Ukrainy będzie musiał odsłużyć dla państwa jakiś okres. Ja nie wiem, czy byliście w Izraelu, czy widzieliście często młode dziewczyny, takie około 20-letnie, które na przykład pełnią wartę na tych przejściach pomiędzy terytoriami izraelskimi a palestyńskimi, które na przykład stoją i pilnują bezpieczeństwa przy wejściu do Jerozolimy, do tej starej Jerozolimy, tam są takie wysokie mury i tam są też takie punkty, gdzie to izraelska policja, izraelskie wojsko patroluje, sprawdza, może zatrzymać, ma bardzo szerokie uprawnienia. I tam bardzo często widać kobiety. I to może być absolutnie przyszłość Ukrainy, która też będzie takim bardzo zmobilizowanym na rzecz swojej obronności państwem. Pewnie w trochę innej formie, no bo tutaj specyfika Izraela jest inna, bo te terytoria są jednak przemieszane, te terytoria, no właśnie to pytanie tutaj kogo zapytamy, czy terytoria izraelskie wchodzą w terytoria palestyńskie, to jest bardziej moja wizja tamtego świata, że to Izraelczycy zabierają Palestyńczykom terytorium i pilnują tego swojego terytorium, które wydzierają Palestyńczykom, czy terytoria palestyńskie wchodzą w terytoria izraelskie i to jest pewnie ta wizja Izraela. No ale na Ukrainie na pewno to będzie wyglądało inaczej, będzie zaadaptowane do tych warunków, ale ta mobilizacja społeczna na rzecz obronności na pewno będzie dużo większa, niż widzimy to na przykład chociażby w Polsce. I hipotetycznie jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli jakiś dokument pokojowy zostanie podpisany i przez rok, dwa, a najlepiej pięć, nic się nie będzie działo, Rosja nie wystrzeli ani jednego pocisku na terytorium ukraińskie, no to Ukraińcy też stracą czujność i nie będą się mobilizować aż tak bardzo, będą przekierowywali swoje środki i swoje siły na zupełnie inne dziedziny życia. Ale czy naprawdę jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić? Czy jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić, nawet gdyby w Rosji miał się zmienić prezydent, bo kiedyś się zmieni, że nagle Moskwa mówi: Ukraino, idź wolna, wybieraj swoją przyszłość, my ci nie będziemy przeszkadzać. To się nie wydarzy. Zbyt ważna jest Ukraina dla Rosji, zbyt ważna jest jako element tego rosyjskiego świata, budowania tego wielkiego rosyjskiego świata dla rosyjskiego imperializmu, żeby to się mogło wydarzyć. I dlatego ja nie wierzę, że podpisanie jakiegokolwiek dokumentu przez kogokolwiek to będzie zakończenie tego konfliktu już na zawsze i że będziemy mogli mówić o trwałym końcu wojny. Nie będzie takiego końca. Ta nowa granica rosyjsko-ukraińska, w jakikolwiek sposób ona zostałaby czy nie zostałaby uznana, to będzie taka nowa beczka prochu, czy już jest nowa beczka prochu, tak jest przecież nazywany Bliski Wschód beczką prochu, na mapie świata. To będzie taki nowy punkt zapalny, gdzie konflikt będzie można zamrażać i odmrażać, który będzie miał swoje różne fazy. I Ukraińcy już nauczyli się z tym żyć, będą z tym żyć dalej, będą żyć właśnie jak Izrael, w poczuciu ciągłego zagrożenia. No z tym zastrzeżeniem, że Ukraina nie jest atakowana przez wszystkich swoich sąsiadów, czy przez prawie wszystkich swoich sąsiadów i Ukraina też sama swoich sąsiadów nie atakuje. Jest to konflikt tylko i wyłącznie między dwoma państwami, gdzie jedno ma wsparcie swoich sąsiadów, tych najbliższych i nie tylko całej Europy, więc ta specyfika jest trochę inna, ale jeśli chodzi o takie społeczne poczucie zagrożenia i nauczenia się żyć z tym zagrożeniem, to podobieństw jest naprawdę bardzo dużo.
Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.